Sensacje XX wieku w Radiu Z.
Savrin uruchomił motocykl i ruszyli w podróż do Moskwy. Jechali leśnymi drogami, co dawało im poczucie bezpieczeństwa. Front był już daleko na zachód od Moskwy i istniała duża szansa, że nie napotkają żadnego patrolu. Przejechali kilkaset metrów, gdy Savrin zatrzymał motocykl. Na drodze za drzewami widać było kilka ciężarówek z wojskiem i samochód pancerny. Savrin i jego żona przywarli do ziemi i obserwowali przez lornetki, jak kolumna pojazdów przejechała jeszcze kilkaset metrów i skręciła w drogę prowadzącą do lądowiska. To płomienie i dym z wraku samolotu ściągały pościg. Poczuli ulgę, że udało im się odjechać wystarczająco daleko, aby ujść pogoni. Mogli jedynie obawiać się o lotników, którzy zapewne daleko nie odeszli. Gdy tylko radzieckie samochody wjechały w las, Savrin uruchomił motocykl i ruszyli w dalszą drogę, wciąż leśnymi duktami. Zatrzymali się po kilku godzinach. Savrin rozwinął antenę niewielkiej radiostacji i przekazał do centrali. Samolot uszkodzony w czasie lądowania na zapasowym lądowisku. Załoga w dwóch grupach wraca na piechotę. My zmierzamy do Moskwy. Koniec. Podjęli podróż. Wyjechali na szosę. Nikt nie zwracał na nich uwagi. Nie musieli niczego się obawiać. Dokumenty były tak znakomicie podrobione, że trudno się było spodziewać, aby żołnierz z przypadkowo napotkanego patrolu mógł mieć jakiekolwiek wątpliwości. Do Moskwy było już tylko 45 kilometrów, gdy o zmierzchu dojechali do szlabanu przegradzającego szosę. Na ich widok dwaj żołnierze NKWD wyszli z baraku i mierząc w nich z pepesz podeszli do motocykla.
Uważajcie, towarzysze, bo możecie kogoś postrzelić. A może nie macie nabojów?
Savrin usiłował żartować, ale żołnierze nie podjęli tego tonu. Zażądali okazania dokumentów i jeden z nich zabrał dowody i wrócił do baraku. Drugi z tą samą groźną miną pilnował ich, celując z pistoletu maszynowego. Po chwili w drzwiach baraku pojawił się pierwszy wartownik. Za nim szedł oficer. Było już ciemno i Savrin nie mógł dostrzec jego twarzy. Dopiero gdy oficer stanął przy motocyklu, rozpoznał go. Był to jego dowódca sprzed lat. Powiedział:
oto porucznik Savrin. Sam osobiście przekazałem raport, że zginęliście w boju. Myśleliśmy, że nie żyjecie. A proszę, stoicie przede mną w mundurze majora. Zapewne Niemcy wam dali ten mundur.
Ależ towarzyszu pułkowniku, jadę do Moskwy, żeby ostrzec...
Nie użyj, Savrin. Złapaliśmy załogę niemieckiego samolotu i wszystko opowiedzieli. Dlatego czekam tu na ciebie.
Tej samej nocy Savrin i jego żona, którzy mieli zabić Stalina, zostali przewiezieni do Moskwy. Szybko zgodzili się współpracować z NKWD i wydali niemieckich agentów, którzy mieli im pomóc w Moskwie. Czy w ten sposób uratowali życie? Nie wiadomo. Ich los pozostał nieznany, ale wątpliwe, aby darowano im żyć, gdy przestali być potrzebni NKWD. Pozostała inna tajemnica. Kim był Justus, który tak dużo wiedział o operacji i dzięki któremu operacja Szach Czerwonemu Królowi zakończyła się fiaskiem? Ten człowiek znał najdrobniejsze szczegóły planu, tożsamość zamachowców i szczegóły ich wyposażenia, typ samolotu, który miał ich zabrać z Rygi na lądowisko pod Moskwą. Dzięki temu NKWD mogło przygotować zasadzkę i sprowadzić oficera, który zidentyfikował Savrina. Wszystkie szczegóły znało tylko 6 osób. Hitler, jego sekretarz Martin Bormann, minister spraw wewnętrznych Heinrich Himmler oraz ludzie bezpośrednio zaangażowani w planowanie i wykonanie operacji. Schellenberg, Skorzeny oraz Ernst Kaltenbrunner, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Z nich tylko jeden człowiek budzi podejrzenia – Martin Bormann. O współpracę z radzieckim wywiadem podejrzewało go kilku szefów niemieckich tajnych służb, w tym Walter Schellenberg. Powiedział kiedyś: Bormann był jednym z tych, którzy zaczęli stopniowo orientować się na wschód. Bardziej bezpośredni był szef wywiadu Fremde Heere Ost Richard Gehlen. Stwierdził: Bormann i jego ludzie pracowali dla Rosjan. Bardzo zaniepokojony był szef Abwehry Wilhelm Canaris. Powiedział kiedyś do swojego przyjaciela: nici radzieckiej organizacji wywiadowczej rozciągają się wysoko, do kwatery Hitlera i jego zastępcy Martina Bormana. Powstaje pytanie, dlaczego mimo takich podejrzeń żaden z nich nie poinformował Hitlera, że przy jego boku jest zdrajca? Nikt nie odważył się na to. Bormann był dla Führera człowiekiem niezastąpionym. Ten niski, przesadzisty mężczyzna o okrągłej twarzy, krótkiej byczej szyi i zaokrąglonych ramionach posiadał niezwykłą umiejętność pojawiania się wtedy, gdy był potrzebny. Zawsze gotów służyć swoją niezwykłą pamięcią i rzadką umiejętnością lapidarnego przedstawiania najbardziej zawiłych spraw. Hitler to cenił, tak jak niespożytą energię, siłę woli i optymizm swojego sekretarza, który łagodził największe stresy i poprawiał nastrój w najbardziej ponurych chwilach. Führer szybko poddał się wpływowi swojego sekretarza, co Bormann wykorzystywał nadzwyczaj starannie. On decydował, kto ma być przyjęty w gabinecie Hitlera, jak zostanie zreferowana sprawa i jakie będzie nastawienie Führera. Nigdy jednak tych możliwości nie wykorzystywał dla udzielenia komukolwiek pomocy. Pozostawał małym, prymitywnym człowieczkiem, a zyskując władzę, stawał się groźny. Canaris, Schellenberg i Gehlen zdawali sobie sprawę, że musieliby mieć żelazne dowody, aby oskarżyć o zdradę człowieka, który stał się cieniem Hitlera. W przeciwnym wypadku on zniszczyłby ich. A jednak Canaris zameldował Hitlerowi, że Bormann spiskuje z Rosjanami. Reakcja Hitlera była zaskakująca. Polecił szefowi Abwehry, aby więcej tą sprawą się nie zajmował. Czyżby uznał, że oskarżenie podniesione przez Canarisa było intrygą, uknutą jedynie po to, aby zaszkodzić jego pupilowi? To niemożliwe. Raczej możemy przyjąć, że Bormann, najbardziej zaufany człowiek Hitlera, realizował zleconą mu tajną misję – negocjacji z Rosjanami. I mógł wykorzystać okazję, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo po wojnie przegranej przez Niemców. Sprawa Martina Bormana, tak bardzo związana z nieudanym zamachem na Stalina, pozostaje jedną z największych tajemnic II wojny światowej i okresu powojennego. 1 maja 1945 roku Bormann zniknął z Berlina. Są świadkowie, którzy twierdzą, że widzieli jego zwłoki. W 1972 roku przypadkowo, w czasie robót budowlanych, w Berlinie odnaleziono szkielet. Ustalono, że był to szkielet Bormana, lecz nie ma co do tego ostatecznej pewności. Zaś Richard Gehlen, który po wojnie przeszedł na służbę do Amerykanów, był przekonany, że Bormann przedostał się do Rosjan i został przez nich zabrany do Związku Radzieckiego, gdzie w spokoju dokończył życia jako człowiek szczególnie zasłużony.
Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.